Krok pierwszy. Wszystko zaczyna się od dopasowania produktu do rynku. Rób coś, czego ludzie pragną. Paul Graham. Wiesz, jaka jest najgorsza decyzja marketingowa? Wejście na rynek z produktem, którego nikt nie chce ani nie potrzebuje. Mimo to marketerzy przez lata tolerowali i akceptowali ten scenariusz w swojej pracy. Wszyscy wmawialiśmy sobie, że musimy wprowadzać na rynek produkty, które mamy, a nie takie, które byśmy chcieli. Potem zastanawialiśmy się, dlaczego nasze strategie się nie sprawdzają i dlaczego nasze porażki są takie kosztowne. W hakowaniu wzrostu od samego początku najbardziej pociągało mnie odrzucenie wyraźnie błędnego podejścia. Hakerzy wzrostu wierzyli, że produkty, a nawet całe firmy i modele biznesowe, można i należy zmieniać, dopóki nie zaczną wywoływać entuzjastycznych reakcji pierwszych ludzi, którzy je zobaczą. Inaczej mówiąc, najlepszą decyzją marketingową, jaką możesz podjąć, jest stworzenie produktu lub przedsiębiorstwa zaspokajającego realną i palącą potrzebę jasno zdefiniowanej grupy ludzi, bez względu na to, jak dużo wysiłku będzie kosztowało jego doskonalenie. Przeanalizujmy przykład Airbnb, powstałej niedawno firmy, która obecnie jest wyceniana na 10 miliardów dolarów. Dzisiaj wiemy, że jest to strona internetowa, za której pośrednictwem można, jak mówi jej współzałożyciel Brian Chesky, zarezerwować miejsce do spania gdziekolwiek. To może być dowolny obiekt i faktycznie można u nas zarezerwować wszystko, od namiotu po zamek. Niemniej w 2007 roku założyciele firmy zaczynali od wynajmowania swojego mieszkania w lofcie przyjezdnym na nocleg ze śniadaniem. Założyli stronę airbedandbreakfast.com, rozłożyli dmuchane materace, gdzie tylko się dało, i serwowali gościom za darmo domowe śniadania. Chcieli jednak rozwijać swoją działalność. Wrócili do fazy projektowania i w nadziei na wykorzystanie mody na odbywające się w ich mieście konferencje specjalistów od nowoczesnych technologii i projektowania postanowili oferować im noclegi jako alternatywę dla przepełnionych hoteli. Był to z pewnością lepszy rynek, ale firma czuła, że pomysł można jeszcze bardziej udoskonalić, więc zaczęła zwracać się w stronę podróżnych, którzy nie chcieli sypiać na kanapach i w hostelach, ale jednocześnie unikali hoteli. Ten pomysł był jeszcze lepszy. W końcu, bazując na opiniach ludzi i wzorcach korzystania z usługi, założyciele skrócili nazwę do Airbnb i zrezygnowali ze śniadań i networkingu, przedefiniowując usługę jako serwis do wyszukiwania i rezerwowania wszelkich możliwych miejsc noclegowych, zaczynając od pokojów i mieszkań, przez pociągi, jachty, zamki i apartamenty, kończąc na prywatnych wyspach. To okazało się strzałem w dziesiątkę. Firma obsługuje teraz miliony rezerwacji rocznie w miejscach rozsianych po całym świecie. Założyciele Airbnb mieli dobry pomysł już w 2007 roku, ale rzeczywista propozycja wartości była, szczerze mówiąc, dość marna. Mogli poświęcić cały swój czas i energię na realizację koncepcji kładzenia ludzi spać na podłodze i podawania im darmowych śniadań, mozolnie budując na tym fundamencie małą firmę. Zamiast tego potraktowali swoją usługę jako coś plastycznego i kształtowali ją oraz doskonalili do momentu osiągnięcia najlepszego efektu. Przeszli od dobrego, ale raczej niepraktycznego pomysłu do bardzo atrakcyjnej i niezwykle praktycznej koncepcji, która zaowocowała wyceną na poziomie miliarda dolarów. To przejście było bez wątpienia najlepszą decyzją marketingową, jaką mogli podjąć. Nie przypominam sobie, abym zajmując się tradycyjnym marketingiem chociaż raz wrócił do fazy projektowania i doskonalił produkt, który nie wywoływał entuzjastycznych reakcji ludzi. To nie było dozwolone. Mogłem tylko wkładać więcej wysiłku w promowanie nieudanych produktów i kiepskich firm. Wezwanie do działania usłyszałem dopiero wtedy, gdy dowiedziałem się, że Airbnb nie jest wyjątkiem. Instagram zaczął działalność jako sieć społecznościowa, w której ważne było aktualne miejsce pobytu użytkownika. Usługa nazywała się Bourbon i umożliwiała opcjonalne zamieszczanie zdjęć. Firma zdążyła pozyskać podstawową grupę klientów i finansowanie w wysokości $500,000, zanim się zorientowała, że ludzie korzystają tak naprawdę tylko z opcji zamieszczania zdjęć z filtrami. Odbyło się zebranie zespołu, które jeden z jego uczestników wspomina następująco. Usiedliśmy i zaczęliśmy zadawać pytania. Nad czym będziemy teraz pracować? Jak zamierzamy przekształcić ten produkt w coś, czego będą chciały używać miliony ludzi? Jaka unikatowa cecha sprawia, że ten produkt jest wyjątkowy i interesujący? Serwis wkrótce przeobraził się w Instagram, jaki znamy, mobilną aplikację do umieszczania w internecie zdjęć z filtrami. Rezultat? 100 tysięcy użytkowników w ciągu tygodnia po ponownym uruchomieniu. Po 18 miesiącach założyciele sprzedali Instagram Facebookowi za $1 miliard. Wiem, że to wydaje się proste. Z historii Instagrama można wysnuć wniosek, że stworzono po prostu wspaniały produkt. Ale to dobra wiadomość także dla ciebie. Oznacza to bowiem, że nie ma w tym żadnej tajemnicy. Kiedy tylko twój produkt stanie się równie dobry, osiągniesz podobny wynik. Innym przykładem może być Snapchat, który wykorzystał właściwie ten sam model, tworząc innowacyjną usługę w dziedzinie mobilnych aplikacji fotograficznych. Zachwycił młodych ludzi i osiągnął wycenę na poziomie $3,5 miliarda, praktycznie bez żadnego marketingu. Niektóre firmy w rodzaju Airbnb i Instagrama muszą poświęcać dużo czasu na doskonalenie produktów do momentu osiągnięcia tego, co hakerzy wzrostu nazywają dopasowaniem produktu do rynku, Product to Market Fit, PMF. Inne wpadają na to od razu. Ostateczny cel jest jednak taki sam. Chodzi o idealne dopasowanie produktu do potrzeb klientów. Eric Rice, autor książki Metoda Lean Startup, wyjaśnia, że najlepszym sposobem uzyskania PMF jest wyjście od produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności i doskonalenie go z uwzględnieniem opinii użytkowników, czyli podejście całkowicie odwrotne od tego, które stosuje większość z nas, polegającego na wprowadzaniu na rynek produktu uznanego za ostateczny i doskonały. Dziś zadaniem marketera, tak jak innych pracowników firmy, jest dbanie o to, żeby produkt był dopasowany do rynku. Wysiłki marketingowe związane z przeciętnym produktem idą nieuchronnie na marne, więc nie możesz tolerować przeciętności. Jasne? Zamiast jednak czekać, aż produkt w magiczny sposób sam dopasuje się do rynku, albo zakładać, że to zadanie innego działu, marketer musi brać udział w tym procesie. Wskazywanie docelowej grupy klientów, rozpoznawanie jej potrzeb, projektowanie produktu, który będzie dla niej bardzo atrakcyjny, to decyzje marketingowe, a nie tylko obowiązki ludzi odpowiedzialnych za rozwój i projektowanie. Sprawa jest prosta. Przestań siedzieć z założonymi rękami i zabierz się do pracy. Optymalizowanie produktu w taki sposób, żeby zyskiwał popularność i był dobrze odbierany przez klientów, media i osoby wywierające wpływ na nabywców, to coś, do czego masz odpowiednie przygotowanie jako marketer albo haker wzrostu. W efekcie jesteś kimś w rodzaju tłumacza, który pomaga w nawiązywaniu kontaktów między producentami a konsumentami i ułatwia im porozumienie się. I to jest prawda, bez względu na to, czy wytwarzasz jakiś fizyczny gadżet, projektujesz menu, czy tworzysz aplikację. Ktoś musi być adwokatem potencjalnego rynku, klientów, a im wcześniej jego obecność w procesie zostanie zauważona, tym lepiej. Amazon uwzględnił to podejście w swoich podstawowych procedurach. Ian McAllister, dyrektor generalny tej firmy, nazywa je wychodzeniem od punktu widzenia klientów. W przypadku nowych inicjatyw pracownicy zaczynają od stworzenia wewnętrznej notatki informującej o nowym, potencjalnym projekcie w taki sposób, jakby właśnie został zakończony. jest adresowana do klientów, kimkolwiek by oni nie byli, i wyjaśnia w ekscytujący lub przekonujący sposób, jak nowa oferta rozwiązuje ich problemy. Jeżeli notatka nie załatwia sprawy, pomysł jest doskonalony dopóki nie stanie się bardzo atrakcyjny. Według McAllistera Amazon zachęca menedżerów produktu do myślenia w stylu Oprah. Czy ona byłaby skłonna entuzjastycznie zachwalać ten produkt, gdyby miała rozdawać go w prezencie swoim fanom? To ćwiczenie zmusza zespół do skoncentrowania się na tym, czym dokładnie jest potencjalny nowy produkt i co w nim jest wyjątkowego. Gwarantuję, że tę politykę wymyślił ktoś ze skłonnością do hakowania wzrostu. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób przebiega rozwój produktu, możemy wywrzeć wpływ na ten proces, biorąc w nim udział, formułując zasady i wytyczne oraz wyrażając swoje opinie. Doradza i analizuje wszystkie fakty dotyczące firmy. Inaczej mówiąc, dopasowanie produktu do rynku jest owocem przeczucia, popartego danymi i informacjami. Jak uzyskać dopasowanie produktu do rynku? Dopasowanie produktu do rynku może się wydawać dość przytłaczające jako techniczna koncepcja biznesowa, więc pozwolę sobie wyjaśnić ją z pominięciem żargonu za pomocą analogii. Jak się okazuje, idea PMF była mi znana na długo przed lekturą artykułu Chena. Duża część mojej pracy w marketingu dotyczy książek i ich autorów. W ciągu ostatnich 5 lat przez moje ręce przewinęło się około 1000 bestsellerów oraz duża liczba książek, które nie osiągnęły oszałamiającego sukcesu. Z mojego doświadczenia wiem, że porażkę ponoszą najczęściej książki, których autorzy na rok odcinają się od świata, poświęcając się pisaniu, po czym wysyłają gotowy tekst do wydawcy, licząc na to, że z dnia na dzień stanie się bestsellerem, co jednak rzadko się zdarza. Z drugiej strony miałem klientów, którzy przed wydaniem książki prowadzili własne blogi. Rozwijali pomysły na książki, wykorzystując tematy, które ich interesowały i które budziły największe zaciekawienie czytelników. Jeden z klientów sprzedał książkę wydawcy, pokazując mu zrzut ekranowy z zapytaniami o jego stronę w wyszukiwarce Google. Badali zagadnienia poruszane później w książkach, pisząc o nich na blogach i mówiąc podczas spotkań z czytelnikami. Pytali ludzi, o czym chcieliby przeczytać. Oceniali pomysły na podstawie tego, jak wiele komentarzy pojawiło się pod zawierającymi je postami i jak często udostępniane na Facebooku były konkretne artykuły. Publikowali w internecie projekt okładki i tytułu, prosząc o opinię. Na bieżąco sprawdzali, czym zajmują się inni wpływowi blogerzy i znajdowali sposób, żeby uwzględnić te tematy w swoich książkach. Pisarze, którzy tak postępują, osiągają PMF. Innym się to nie udaje. Ci pierwsi wykorzystują strategię hakowania wzrostu. Drudzy po prostu błądzą po omacku. Marketing książek autorów należących do pierwszej grupy to łatwizna. W przypadku utworów pisarzy z drugiej grupy często nie ma nawet o co walczyć. Te pierwsze potrzebują tylko lekkiego podmuchu, żeby pożeglować w stronę sukcesu. Te drugie przez cały czas zmagają się z przeciwnym wiatrem. Amazon ze swej strony też ma dla Ciebie kilka prostych sugestii, jeżeli propozycja pisania hipotetycznej relacji prasowej nie sprawdza się w Twojej sytuacji. Dyrektor do spraw technicznych Werner Vogels proponuje na przykład stworzenie listy najczęściej zadawanych pytań dotyczących projektowanego produktu. Dzięki temu możesz zawczasu rozwiązać możliwe problemy użytkowników i rozwiać ich wątpliwości. Możesz też spróbować zdefiniować najważniejsze aspekty doświadczenia użytkownika, tworząc próbne strony i pisząc hipotetyczne studia przypadków, żeby zobaczyć, jak one mogą wyglądać, komu się przydać i w jaki sposób. W końcu możesz spróbować napisać instrukcję obsługi produktu, która według Wernera składa się zwykle z 3 części. Opisu koncepcji produktu, poradnika użytkownika i odsyłaczy. Umiejętność zdefiniowania tych elementów oznacza, że potrafisz dokładnie przeanalizować swój pomysł z punktu widzenia klienta. Poza tym, jak twierdzi Werner, jeżeli ma być kilka różnych grup użytkowników, należy napisać kilka różnych instrukcji. Podobają mi się te pomysły. Mogą sprawiać wrażenie szkolnego zadania domowego, ale zmuszają do spojrzenia na produkt z punktu widzenia innego człowieka. To najlepszy sposób uzyskania PMF, ponieważ w ostatecznym rozrachunku nie chodzi o ciebie, tylko o ludzi, którzy mają stać się twoimi klientami. Być może uzyskasz dopasowanie dzięki nagłemu objawieniu, a może będzie to proces stopniowy, polegający na zbliżaniu się do celu małymi kroczkami. Jak mówi Mark Andreessen, przedsiębiorca, który stworzył marki Netscape, Opsware i Ning oraz prowadząc duży fundusz inwestycyjny typu Venture Capital, znalazł się w zarządach takich firm jak Facebook, eBay i HP. Przedsiębiorstwo musi robić wszystko, co trzeba, aby osiągnąć wysoki stopień dopasowania produktu do rynku. To może obejmować zmianę personelu, zaprojektowanie produktu od nowa, znalezienie innego rynku, odmawianie klientom wtedy, kiedy wcale nie masz na to ochoty, zgadzanie się z klientami wtedy, kiedy wcale nie chcesz tego robić, zgodę na czwartą turę dofinansowania z funduszu Venture Capital, która rozwodni twoje udziały. Innymi słowy, trzeba robić, co się da. Inaczej mówiąc, wszystkie opcje są otwarte. Otwórz się na opinię. Jedną z cech niezbędnych do przyjęcia tego nowego podejścia jest skromność, pozwalająca na pogodzenie się z tym, że spece od marketingu nie muszą być wcale najważniejszymi członkami zespołu. To prawda. Czasem najlepszą rzeczą, jaką może zrobić marketer, jest nie zawracanie ludziom głowy marketingiem, przynajmniej przez jakiś czas. W niektórych sytuacjach ta część pracy, która jest ukierunkowana na świat zewnętrzny, okazuje się najmniej ważna. Przyjrzyjmy się firmie Evernote, oferującej oprogramowanie zwiększające produktywność i ułatwiające organizację pracy, która w pierwszych latach rozwoju postanowiła nie wydawać ani centa na marketing. Podczas słynnego już wystąpienia przed grupą przedsiębiorców założyciel Evernote, Phil Libin, powiedział: ludzie, którzy myślą o innych rzeczach niż stworzenie najlepszego produktu, nigdy go nie stworzą. Wobec tego jego firma zrezygnowała na jakiś czas z marketingu i przeznaczyła zaoszczędzone w ten sposób pieniądze na rozwój produktu. To bez wątpienia spowolniło na początku proces budowania marki, ale się opłaciło. Dlaczego? Ponieważ Evernote jest zdecydowanie najlepszym narzędziem do zwiększania produktywności i tworzenia notatek na świecie. Dziś to oprogramowanie praktycznie samo się sprzedaje. Być może to właśnie trzeba robić. Wiem, że słuchasz tej książki w nadziei na uzyskanie wskazówek, które od razu będziesz mógł wykorzystać w praktyce, angażując posiadane środki pieniężne i inne zasoby. Ale pomyśl przez chwilę niestereotypowo, zapomnij o budżecie i zastanów się, czy doskonalenie produktu nie byłoby najlepszą strategią. Nie twierdzę, że masz siedzieć bezczynnie. W końcu firma Evernote wykorzystała kilka sprytnych sztuczek, żeby przekazać ludziom wiedzę o swoich produktach, mimo że marketing był u niej na cenzurowanym. Kiedy dowiedziała się, że jej klienci skarżą się na szefów niezadowolonych z korzystania z laptopów podczas zebrań, wyprodukowała naklejki z napisem: nie jestem nieuprzejmy, po prostu robię notatki w programie Evernote. Dzięki temu komputery najbardziej lojalnych klientów stały się przenośnymi tablicami reklamowymi, widocznymi na wszystkich zebraniach. Kiedy na chwilę przestaniemy myśleć o produktach, które próbujemy sprzedać, jak o czymś niezmiennym, gdy pozbędziemy się przekonania, że zadaniem specjalisty od marketingu jest praca z tym, co jest dane, a nie ciągłe modyfikowanie i poprawianie produktu, zasady gry zmienią się radykalnie. Przestaniemy bezradnie zachwalać nieinteresujący produkt dziennikarzom i użytkownikom. Zamiast tego zaczniemy wykorzystywać przekazywane przez nich informacje do doskonalenia produktu, z nastawieniem na przekształcenie początkowego pomysłu w coś, co będzie się sprzedawało samo. Reguły rywalizacji uległy zmianie. Łupy i nagrody nie trafiają już do tego, kto pierwszy wejdzie na rynek, lecz do osoby, która jako pierwsza uzyska odpowiednie dopasowanie produktu do rynku. Ponieważ kiedy je uzyska, jej wysiłki marketingowe będą przypominały podpalenie stosu szczap nasączonych benzyną. Stary sposób polega na zapaleniu zapałki w nadziei na zapruszenie ognia gdziekolwiek. Chodzi o to, że marketing, jaki znamy, jest stratą czasu przy braku PMF. Oczywiście jest wiele narzędzi ułatwiających uzyskanie dopasowania. Google, Optimizely czy Kissmetrics to świetne usługi umożliwiające obserwowanie, co klienci robią na Twojej stronie i jak reagują na jej zawartość. Dzięki nim uzyskasz lepsze dopasowanie niż kierując się tylko przeczuciem. Najbardziej skuteczna jest jednak metoda sokratyczna. Musimy po prostu raz za razem kwestionować wszystkie założenia. Dla kogo jest przeznaczony ten produkt? Dlaczego ten ktoś miałby go używać? Dlaczego ja go używam? Zadawaj także pytania klientom. Co sprawiło, że sięgnąłeś po ten produkt? Co cię powstrzymuje przed polecaniem go innym ludziom? Czego w nim brakuje? Co go wyróżnia na tle innych? Nie pytaj przypadkowych ludzi ani swoich przyjaciół. Podejdź do tego naukowo. Korzystaj z takich narzędzi jak SurveyMonkey, Woofoo, Qualaroo, a nawet Google Docs, które znacznie ułatwiają przeprowadzanie ankiet wśród klientów. Po raz pierwszy możemy zadawać pytania po to, żeby uwzględnić odpowiedzi w praktyce. Koniec żalenia się znajomym, współpracownikom i żonie, że masz na głowie produkt, którego nikt nie chce kupić. Nie chcę przez to powiedzieć, że musisz wykorzystać wszystkie napływające dane, ale powinieneś je zebrać. Metoda czarnej skrzynki jest przeżytkiem. Zmiana jest możliwa, co znaczy, że trzeba się na nią przygotować i otworzyć. Dopasowanie produktu do rynku nie jest jakimś mitycznym stanem, który można osiągnąć tylko przypadkiem. Firmy ciężko pracują, aby go osiągnąć. Z mozołem pełzną w jego stronę. Są gotowe odrzucić wyniki pracy trwającej wiele tygodni albo miesięcy, jeśli taka decyzja będzie poparta niepodważalnymi dowodami. Ich usługi, znane dziś klientom, różnią się zdecydowanie od tego, jak wyglądały w chwili narodzin, zanim zostały ściśle dopasowane do rynku. Kiedy jednak firma uzyska PMF, nie spoczywa na laurach w nadziei, że sukces przyjdzie sam. Następnym krokiem jest pozyskanie klientów.